wielbią Ciebie. Ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają, Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie przenajdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę niepokalanego serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Matko Najświętsza, niepokalana Maryjo, z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz swoje niepokalane serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje serce. Ośmielam się prosić to z całą pokorą i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec, wreszcie, ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarować w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz mniejsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twojego niepokalanego serca. Amen. Cielnie ukoronowanie. Siostra Lucja z Fatimy pisze, kiedy Jezus Chrystus wydał się w ręce wrogów, został najpierw skazany przez Sanhedryn, obradujący pod przewodnictwem Kajfasza, a następnie zaprowadzony do pretorium rzymskiego zarządcy Poncjusza Piłata. Tam go wyszydzono, biczowano i cierpień ukoronowano. Jeżeli Bóg dopuści, że staniemy się kiedyś, któregoś dnia, żertwą ludzkich niesprawiedliwości, patrzmy na Jezusa i idźmy z Nim z wiarą. Siostra Lucja poznała niesprawiedliwości ludzkich posądzeń jeszcze jako mała dziewczynka podczas trwania objawień. Oskarżono ją, że kłamie, że chce się wywyższyć, szydzono z niej. Własna matka, którą bardzo kochała, podejrzewała ją o kłamstwa i nieraz używając siły próbowała zmusić ją do odwołania tego, co mówiła. A potem razem z Franciszkiem i Jacynką została aresztowana i osadzona w więzieniu. Podczas przesłuchania były krzyki i groźby. Starosta z Orem usiłował zmusić dzieci do zdradzenia tego, co Matka Boża przekazała im jako tajemnicę. Kiedy wyprowadzono jej towarzyszy z pokoju, w którym odbywało się przesłuchanie, Lucja była przekonana, że groźby starosty są prawdziwe i że oboje zostali wyrzuceni do kotła zarządcą olejem. Wreszcie przyszła na nią kolej, a ona była pewna, że idzie na męczeńską śmierć. A potem ile było oskarżeń, ile poniżeń. Ciekawi ludzie przyjeżdżali nawet z odległej Lizbony, by ich oglądać, jak się ogląda egzotyczne zwierzęta. Nie koniec na tym, już po zakończeniu objawień musiała ukrywać przed ludzkimi, musiała się ukrywać przed ludźmi jak przestępcy. Wreszcie została wysłana do Hiszpanii, do obcego kraju, gdzie nikt nie mógł nic wiedzieć o jej przyszłości, ani o tym, kim jest. Skąd tyle odwagi i mocy w tym dziecku? Skąd? Stąd, że patrzyła na Jezusa i szła za nim. Szła z wiarą od wczesnej młodości. Rada jej udzieliła nam wszystkim. To nie są tylko słowa, ale owoc osobistego doświadczenia. Dziś zdumiewamy się, skąd czerpią moc i wielkość współcześnie na męczennicy prześladowani przez fanatycznych muzułmanów. Skąd brali siłę ci, którzy latami byli więzieni w komunistycznych kazamatach, kiedyś również i w Polsce. Skąd biorą odwagę ci, którzy godzą się na wykluczenie ich ze środowisk zdominowanych przez liberalne poglądy. A dzieje się to dzisiaj w naszym kraju, którzy są wytykani palcami jako oszołomy, gdzie drugiej kategorii wstecznicy, przedstawiciele średniowiecza, czerpią siłę z tego samego źródła, z wiary. Patrzmy na Chrystusa i idźmy z Nim z wiarą. Zakończyło się okrutne biczowanie. Patrzmy na Chrystusa, jak oprawcy odwiązują go od słupa, całe ciało poranione, nie ma na nim zdrowego miejsca, z ran spływają stróżki krwi, krew na posadzce i słupie. Jezus chwieje się, wie, jaki będzie dalszy ciąg, co go jeszcze czeka. Żołnierze wypełnili rozkaz z nadwyżką. Jezus otrzymał znacznie więcej uderzeń, niż dopuszczało prawo, ale nie było dość tego. Upojeni widokiem czyjejś męki, podnieceni zapachem świeżej krwi, są jednak rozświeczeni, że ich ofiara pomimo tortur zachowała swoją godność. Jezus nie krzyczał, nie płakał o litość, milczał. Nie mogą znieść tego milczenia, bo bez niego czują się pokonani, szukając innego sposobu, aby go poniżyć. Słyszeli, że ten umęczony, sponiewierany człowiek podawał się za to. Postanawiają złamać go drwiną, wyśmiewać jego królewską godność. Chcą jeszcze użyć sobie na bezbronnej ofierze. Biorą cierpię, twardy, z długimi, ostrymi kolcami. Więc wkładają żołnierskie rękawice, aby się nie poranić. Zakładają wieniec brutalnie na głowę ofiary. Potem uderzeniami trzciny wciskają go jeszcze głębiej. Ostre kolce docierają do czaszy. Krew zalewa oczy. Narzucają na skazańca płaszcz szkarłatny i prawą rękę dają trzcinę. Ewangelista relacjonuje, potem przyklękali przed nim i krzycili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego. Brali trzcinę i bili go po głowie. Oto król. Korona, berło, płaszcz szkarłatny. Czego więcej trzeba królowania? I ryczą z uciechy, że żart tak mi się świetnie udał. A Jezus milczy. Wobec cierpienia, wobec uhańbienia, wobec religii Jezus milczy. To, co uczynili oprawcy, nie było tylko rozkazem. To była igraszka ludzi chorych na nienawiść. Nienawiść za co? Za nic. Może za to, że sami ponieśli klęskę, że ich wyczyny uświadomiły im ich małość i bezsilność wobec dobra. Oni, całą zbrojną kohortę, poczuli się pokonani przez tego jednego człowieka, słabego i bezbronnego, a przecież zwycięskiego wobec ich buty i pychy, wobec ich nikczemności i nienawiści. Matko nie było siebie przy nim, a jednak cierpiałaś wraz z synem. Twoje najczulsze, najdelikatniejsze serce czuło każde uderzenie, każdy cierp, raniący głowę, każde dotknięcie zmasakrowanego ciała syna. czuwałaś to, ponieważ jesteś współczuciem, ponieważ jesteś matką bolesną. Jakże trudno ci było zgodzić się z wolą Boga, z wolą Syna. Wszystko to było jednak potrzebne dla zbawienia świata, dla zbawienia każdego człowieka, dla zbawienia mnie, który teraz rozważa mękę Twojego Syna. Żołnierze zakończyli swą robotę. Mogli teraz odejść, zająć się swoimi sprawami, pić wino, grać w kości, a ich ofiara. Z wielkim trudem wchodzi Jezus po szerokich schodach do miejsca, gdzie na swym krześle rozparł się Piłat, Pan życia i śmierci, a jednak zniewolony strachem przed tłumem, przed Sanhedrynem, przed pogróżkami i donosami. Niewolnik siedzi wobec stojącego przed nim Pana, który jest usposobieniem wolności. Patrzy, nie wiadomo, czy jego wzrok była litość, pogarda czy obojętność. Wskazuje Chrystusa tłumowi i mówi: oto człowiek. Oto człowiek. Stają nam przed oczyma wychudzone ciała więźniów obozów koncentracyjnych, skatowane ofiary komunistycznych więzień, odkopywane dziś szkielety patriotów, którzy nie umili się wobec bezprawia. Chociaż ujętego formę prawnych paragrafów. Przypominają się zdjęcia ukrzyżowanych, zatrzymanych, okaleczonych chrześcijan prześladowanych przez fanatycznych muzułmanów. Zdjęcia, które krążą długiem po internecie, bowiem otwarte mówienie o tych faktach jest niepoprawne politycznie w wielu cywilizowanych krajach. Przypominają się ciała dzieci zmasakrowanych przez aborcję, porozrywane na strzępy, to też są ludzie. W tych okaleczonych ciałach, które stały się ofiarami nienawiści, tchórzostwa, egoizmu, dostrzegamy Jezusa stojącego przed tłumem, ubiczowanym i cierpiem ukoronowanym. Oto człowiek. Matko, patrzysz na ciało Twojego Syna skamieniała z bólu, patrzysz na cierpiące ciało Jego braci i płaczesz. Jesteś przecież matką bolesną, która każdy ból Twoje dzieci odczuwa jak własny. Módl się za nami, byśmy nasze człowieczeństwo i godność zachowali aż do końca, jak Twój Syn. Naucz nas przyjmować nasze cierpienia z poddaniem się woli Ojca, jak Twój Syn, ofiarowując je przez Twoje ręce miłosierdziemu Bogu. Każde nasze cierpienie podobnie nas do Jezusa, podtrzymuj naszą wiarę, byśmy w to nie zwątpili. Spoglądamy na głowę świętą, wieńczoną koroną cierniową. Twój Syn jest głową Kościoła, który jest mistycznym ciałem, który jest Jego mistycznym ciałem. Gdy cierpi głowa, cierpią wszystkie członki. Czy ja współcierpię z innymi członkami Kościoła? Z chrześcijanami z Syrii, z innych krajów, gdzie giną śmiercią męczeńską. Czy zdaję sobie sprawę, że w tej właśnie chwili, gdy czytam te słowa, gdy słucham tych słów, ktoś umiera za wiarę? Przecież co 5 minut na świecie umiera jeden chrześcijanin tylko za to, że jest chrześcijaninem, że woli śmierć niż zaparcie się Chrystusa. Czy myślę o tym ja, który wstydzę się zrobić publicznie znak krzyża, powiedzieć: tak, jestem katolikiem. Matko, naucz mnie być prawdziwym człowiekiem. Bowiem wielkość człowieczeństwa nie mierzy się urodzeniem, wykształceniem, bogactwem, sprawnością fizyczną, czy wiernością przełamaną, lecz wiernością przełamaną strachu, umiłowaniem prawa. On nie chciał zmieniać struktur tego świata, ale zmienić człowieka, zmienić jego serce. Chciałby najwyższych praw w jego królestwie. Nie było prawa przemocy, ale prawa miłości. Chciał być królem takiego właśnie królestwa. Nie został zrozumiany. Prawda i miłość zostały wyśmiane i koronowane cierpieniem, podobnie jak twoja niepokalana czystość i matczyna miłość były i wciąż są przedmiotem obelg, drwi, a nie rzadko autentycznej nienawiści. Ale musisz dzielić z synem jego los. Jesteś przecież wraz z nim naszą współdłużycielką. Matko, spraw, abym przez odprawione nabożeństwo pięciu osobom zdołał moją miłością wynagrodzić ci te wszystkie zniewagi, rozpamiętując mękę tego syna, padł na kolana przed królem, cielnie ukoronowany, oddaję mu hołd jako jego poddany jego królestwa, które nie jest królestwem z tego świata.